Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, sobota, mija kolejny tydzień. Tydzień, który upływa pod znakiem z jednej strony i komisji Amber Gold, gdzie zeznawali dziennikarze. No i według tych zeznań może być tak, że Marcin P. wraz z żoną to były słupy, a z drugiej strony komisja reprywatyzacyjna i taki niezwykle dramatyczny i powiedziałbym nerwowy, wręcz histeryczny. Takie wrażenie można odnieść z wywiadu z Hanną Gronkiewicz-Walc w jednej z rozgłośni komercyjnych, ale padają też słowa pani prezydent: nie mam do siebie pretensji, nie poddam się, będę walczyć do końca. No a każdy, nawet dziennikarz tejże stacji, który zadawał pytania, zdaniem Hanny Gronkiewicz-Walc po prostu ją nęka, tak jak Patryk Jaki. Panie profesorze, jak pan postrzega, no co by nie mówić, to już chyba jest jakaś buta pani prezydent w tej sprawie.
Takie wrażenie rzeczywiście można odnieść, chociaż wydaje mi się, że za tym jednak kryje się lęk jednak przed odpowiedzialnością, czy to w wydaniu politycznym, ale nawet prawnym, karnym, bo pamiętajmy o tym, że ta negacja uprawnień komisji, ona nie ma podstaw, bo jest wyrok też sądu administracyjnego między innymi w tej kwestii. W związku z czym to jest jakaś, ja bym to jednak czytał jako linia obrony, ale nawet nie partyjnej, bo partia na tym potężnie traci. Mówię o Platformie Obywatelskiej, której jeszcze jest wciąż członkiem i nawet wiceprzewodniczącą, tylko obrony takiej osobistej. I słabością partii jest to, że nie jest w stanie ją odsunąć, zawiesić, tylko jak gdyby to ciąży, uderza w sposób potężny w sensie wizerunkowym dla całego ugrupowania. Natomiast Hanna Gronkiewicz-Walc zachowuje się zupełnie niestandardowo w tym zakresie, niestandardowo w sensie pewnych takich obyczajów i norm, które na gruncie europejskim w polityce obowiązują. Gdyby jakikolwiek, powiedzmy, prezydent miasta w stolicy w Europie miał tego typu problemy, pewnie dawno by się podał do dymisji, a już na pewno starałby się wyjaśnić maksymalnie te zarzuty, które padają, no bo pamiętajmy, że im dłużej ta komisja obraduje, tym jest też większe przerażenie ogarnia ludzi, i to nie tylko warszawiaków, ale i tych, którzy nie mieszkają w Warszawie, a to życie polityczne, samorządowe jest im drogie czy ważne. W związku z czym strategia być może w sensie indywidualnym jakoś zrozumiała, próbuje się ona bronić poprzez atak, poprzez dyskredytowanie tych, którzy nawet nie tylko stawiają jakieś zarzuty, ale którzy pytają o pewne kwestie, wówczas kiedy ewentualnie nowe kwestie padną, powie, że one są inspirowane chęcią zemsty politycznej, partyjnej, a nie mają podstaw rzeczy.
Ale to jest też ciekawa postawa polityków Platformy Obywatelskiej, w tym także samorządowców, no bo pytanie pani Hanny Gronkiewicz-Walc to jest nękanie. Prezydent Adamowicz, prezydent Gdańska, także nie odpowiada na pytania dziennikarzy, o czym od czasu do czasu możemy się przekonać, obserwując różnego rodzaju materiały telewizyjne. Ostatnio także magazyn śledczy Anity Gargas mówił o aferze w Inowrocławiu wokół różnych spraw związanych z urzędem. Tutaj także pytanie o posła Krzysztofa Brejzę z Platformy Obywatelskiej, który zasiada między innymi w komisji Amber Gold. No i kuriozalny także wywiad z tymże panem posłem na korytarzu sejmowym, gdzie w zasadzie też nie odpowiada na pytanie, tylko atakuje i w ogóle mówi nie na temat. Czy to już jest taka taktyka Platformy Obywatelskiej, która no nie ma nic do powiedzenia w tych sprawach, tylko albo mówi, że jest nękana, czy biją mnie, albo po prostu w ogóle lekceważy, albo atakuje.
Ja myślę, że to jest, jeśli to jest taktyka partyjna, to ona jest samobójcza. To, bo to odpowiedzią na to są nawet te sondaże, które się pojawiają, no i które pokazują, że tak powiem, skalę niezrozumienia społecznego czy odrzucenia dla takiej taktyki. Ja mam wrażenie, że te postawy, one, jeszcze raz to powtórzę, bardziej nakierowane na obronę interesu prywatnego, a nie politycznego grupy, do której przynależy dana osoba. To znaczy, że dla tych ludzi partia czy ta grupa polityczna, której przynależeli czy no była i jest pewną trampoliną dla kariery, natomiast nie są w stanie zbyt poświęcić ze swojej kariery na rzecz celów jakichś większych. Może nawet takich celów nawet sobie nigdy nie stawiali. Problem był też długoletnich rządów Platformy. Myślę, że dla wielu tych polityków, równików samorządowych, żonie długie Platformy w centrali, zarazem na dole w samorządach, wreszcie pewne powiązania z tym światem, takim w aparatu bezpieczeństwa szeroko rozumianego, czy też z wymiarem sądowniczym. To wszystko powodowało, że w wyniku u nich w dużym stopniu taki instynkt samozachowawczy. Rzeczywiście pojawiło się nieraz coś takiego z wieloma arogancją, butą i pewnością, że nic mu się złego stać nie może, nawet jeśli są popełniane ogromne błędy.
Ale też ostatnio sąd uchylił pierwszą z kar 3000 chyba, jeśli dobrze pamiętam, nałożoną przez komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji na panią Hannę Gronkiewicz-Walc. Tutaj uzasadnia, że no w zasadzie urząd jest stroną, a nie Hanna Gronkiewicz-Walc. No i co? No i płacą podatnicy, tak? Warszawy.
No tak, tylko pamiętajmy, że ona też nie tylko jest stroną, ale i świadkiem w tej kwestii, więc no, można czasem dziwić, jaka sytuacja, bo i są różne urzędy i ktoś w takich jest wzywany do tego, żeby wyjaśnić jakąś sprawę, to nie ma takiej możliwości, żeby go nie czynił.
No właśnie, czy obywatel, niezależnie od tego, czy nazywa się Hanna Gronkiewicz-Walc i jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, czy to jest obywatel X, Y, który nie ma tytułu, który nie jest partyjny, który w żadnej partii nie jest ani w PiS, ani w PO, czy on ma prawo decydować o tym, czy coś jest zasadne, niezasadne, czy coś jest konstytucyjne, czy niekonstytucyjne, czy prawo stwarza taką przestrzeń, bo jeśli zwykły obywatel tego zrobić nie może, to jak rozumiem, Hanna Gronkiewicz-Walc, choć jest profesorem prawa, także tego zrobić nie może.
No nie powinna, natomiast rzeczywiście to robi, ale widzą to też koledzy coraz bardziej, namawiają do tego, żeby przyszła, zeznania złożyła, naciskają nawet, natomiast nic to nie pomaga. Rzecz jest dziwaczna i przeciętny Polak ma takie doświadczenie różne przecież z różnymi urzędami, gdzie swoje obowiązki musi w relacji do nich wypełnić, inaczej rzeczywiście nakładane są na kary. Nawet takie proste kwestie jak relacje nasze z Urzędem Skarbowym i pewne obowiązki, które z tego wynikają, już nie mówię jakichś poważnych kwestii takich jak komisja dotycząca spraw reprywatyzacji. W związku z czym jednak zachowanie tej raz niestandardowe, dwa wynikające z przekonania, że to ja interpretuję prawo, a nie Trybunał Konstytucyjny, naprawdę uderza w wizerunek tego ugrupowania i tych polityków. I tak mówię, tutaj mamy do czynienia z jakąś stratą samoobrony indywidualnych.
Czy tę strategię mogłaby na przykład przerwać wizyta prokuratora w gabinecie czy w domu pani Hanny Gronkiewicz-Walc? Wspominał o takiej możliwości poseł Jan Mosiński, członek komisji weryfikacyjnej, mówiąc, że chodzi o niedopełnienie obowiązków urzędniczych, co praktycznie ma uzasadnienie w każdej decyzji pani prezydent i to powinno zainteresować organy ścigania. Mówi pan poseł, że komisja jest na etapie rozważania uruchomienia tego mechanizmu?
Znaczy, no, to już jest też decyzja prokuratury. Ja od tej strony nie mam wiedzy, natomiast oczywiście hipotetycznie rzecz biorąc, ojciec pyta, no, taka sytuacja zaistniała. Ja przypuszczam, że strategia obrony pani prezydent wcale by się nie zmieniła. Ona cały czas twierdziła, że mamy do czynienia z pisowską prokuraturą, która stawia jej jakieś zarzuty, coś tam od niej chce. W związku z czym sposób zachowania się w relacji do komisji reprywatyzacyjnej, moim zdaniem, wyznacza tę strategię. Konsekwentnych działań Hankiewicz-Waltz i podobnych, że tak powiem, polityków.
Bo ta strategia jest ciągle ta sama. To PiS, to minister Kamiński, tak. To służby specjalne, to minister Jaki, to nękanie, to tamto. No ciągle PiS jest słowem, wytrychem, że wszystko jest pisowskie, prokuratura jest soska, wszystko jest pisowskie, w związku z tym nas nic nie obowiązuje.
Tak, na permanentny zakaz stanu i tak dalej, i tak dalej. No też musimy sobie uzmysłowić, gdy próbowaliśmy ocenić, opisać wydarzone z tymi protestami kodowymi i niejednokrotnie widzimy choćby samorządowców różnorakich, którzy tam uczestniczyli i widzieliśmy hasła niezwykle radykalne i że tak graniczące z użyciem nieraz mocy, wydawało się, a na pewno mocy słownej. I zastanawialiśmy się, skąd to może wynikać, dlaczego aż tak intensywne, emocjonalne wystąpienia. No i tutaj znajdujemy, między innymi w takich sytuacjach, znajdujemy na to odpowiedź. No, po prostu poczucie takiego zagrożenia, ale ono nie wynika z tego, czy rządzi PiS, tylko że nie rządzimy my i można nas będzie rozliczyć za ten okres, kiedy sprawowaliśmy władzę. No oczywiście rodzi takie emocje, które później znajdowały swój wyraz na ulicy, znajdowały też swój wyraz w rzucaniu jakimiś różnymi kartkami w okupacji Sejmu. No tysiąc różnych sposobów, że tak powiem, tak radykalnych protestów, ale motywacje mogły być zupełnie proste i je teraz na przykład widzimy.
Druga sprawa, panie profesorze, to reforma sądownictwa. Wstęp zakładano, że spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezesem Kaczyńskim to będzie spotkanie w tygodniu, który właśnie mija. Wygląda no, na to już, że tego spotkania nie będzie. Być może będzie w przyszłym tygodniu. Czy to jest taki znak, że nagle tego porozumienia dotyczącego ostatecznego kształtu reformy sądownictwa nie ma? No i czy jest to zagrożenie niewiązania się z obietnicy wyborczej ani przez jednego, ani przez drugiego, bo się pokłócili?
Ja należę do grona tych osób, może nielicznych, ale jednak cały czas trwa przekonaniu, że mamy do czynienia ze sporem w rodzinie, a nie z jakąś wojną czy kłótnią, która by prowadziła do destrukcji tak zwanego obozu dobrej zmiany. Zresztą mimo tych emocji, które temu wszystkiemu towarzyszyły, wypowiedzi różnych tam polityków, zawsze te spotkania Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem kończyły się jakimś ocieplającym komunikatem i twierdzeniem, że się zbliżamy do ostatecznej wersji ustawy o reformie sądownictwa. I myślę, że tutaj toczy się też jakaś tam dyskusja wewnętrzna i ona też, to się dzieje w czasie. Natomiast no, coraz więcej osób widzi to, co, że tak powiem, zgłaszałem, czy kilka osób mówiło od samego początku, że taki spór toczony w cywilizowanych, racjonalnych ramach pokazuje, jak powinny wyglądać normalne stosunki polityczne, czy te relacje opozycja, koalicja, opozycja, władza, że prezydent po części, w wąskim tego słowa znaczeniu, ale przyjął taką postawę racjonalnej opozycji, czyli tego, który stawia argumenty kontra, ale racjonalne i szuka kompromisu z obozem większościowym, podczas gdy opozycja żadnych argumentów nie stawiała, tylko rzucała kartkami na komisji i wprowadzała destrukcję sejmową. W związku z czym ten dyskurs wewnętrzny, zwróćmy uwagę, jeśli on byłby destrukcyjny naprawdę, to nie mielibyśmy, prawda, w sondażach poparcie dla PiS-u, prawda, przekraczające grubo 40%, a prezydent nie miałby zaufania takiego sondażowego sięgającego 75%. To są rzeczy, które jednak pokazują, że to się nie wymyka póki co przynajmniej spod kontroli. Znaczy zawsze może tak być, ale nie oceniałbym tego, że to jest już ten czas.
A jeszcze ostatnia rzecz, panie profesorze, o którą chciałem zapytać, to handel w niedzielę i kombinacje, które robi Prawo i Sprawiedliwość wokół wolnej niedzieli. Przypominamy sobie, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, wówczas złożyło projekt, który mówił o tym, że wszystkie cztery niedziele mają być wolne. Jak to jest, że partia, która z opozycji przechodzi do ław rządowych, nagle zaczyna kombinować przy tym projekcie, tak że Solidarność mówi, to już nie jest nasz projekt został zdradzony, to jeżeli to przejdzie, to będzie to kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości, no ale wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość przeć będzie, żeby co druga niedziela była wolna od handlu, czyli de facto nie realizuje swojej obietnicy wyborczej.
No tutaj jest rzeczywiście spór na linii związkowcy, większość sejmowa.
Ale to jest też, panie profesorze, obietnica, która była składana. Ja zastanawiam się, dlaczego kiedy jestem w opozycji, mówię o czterech niedzielach i walczę o to jak lew, a kiedy przychodzę do rządu z budżetem, który dzięki staraniom tego rządu, powiedzmy to też wprost, wygląda dobrze, wygląda tak jak wygląda, no nagle zaczyna się takie kombinowanie. Pan premier Morawiecki mówi, no w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były cztery niedziele wolne. No ale tego nie ma.
No zobaczymy, znaczy rzeczywiście nie ma tego w tym projekcie. Rzeczywiście jest silny nacisk związkowców. Jest też jasna deklaracja strony katolickiej. Bo pamiętajmy, że niewolna niedziela to ma wymiar taki przede wszystkim prorodzinny, wypoczynkowy, z drugiej dla tych, którzy są zaangażowani masowo do pracowania w ten dzień. Ja kiedy rozmawiam często ze sprzedawcami, no to dla nich to jest naprawdę uciążliwe w tej sytuacji. Z drugiej strony ma to wymiar religijny, bo pamiętajmy, nakaz odpoczynku niedzielnego to jest przecież kwestia przekazania, które się wtedy nie wypełnia z konieczności, jak gdyby. I trzecia rzecz to ma wymiar kulturowy, pewien obyczaj. I tutaj w Polsce myśmy przez te 20 kilka lat, pracując w niedzielę, zmienili pewne obyczaje. Niedziele handlowe jak gdyby przeorały taką świadomość troszkę społeczną, bo nawet za komuny nie było takiej obyczajowości świętowania handlowego, tylko zupełnie to inaczej wygląda. Ja będąc teraz zupełnie niedawno w Ziemi Świętej, gdzie państwo Izrael gdyby sprawuje pieczę instytucjonalną nad tą przestrzenią, to tam mamy do czynienia z większością, jak się mówi, ludzi niewierzących lub chłodnych religijnie lub w tej religii judaistycznej, tylko kulturowo zakorzenionych, ale tam się te rzeczy przestrzega w sposób rygorystyczny. Właśnie ze względów nie tylko religijnych, ale tych innych i obyczajowych i tych takich praw pracowniczych, a ten element religijny jest też dostrzegany. Więc jest też tak w innych krajach europejskich, no przecież u naszych sąsiadów, choćby w Niemczech. Więc no rzeczywiście jest tutaj pewien problem.
No dziwi też, że za tym opowiada się były przewodniczący Solidarności Janusz Śniadek chociażby, który no, broni tego kompromisu. Jest to niezrozumiałe zupełnie. Wygląda na to, że rzeczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak się stołek zmienia, to już może różnego rodzaju lobby naciska. No ale z drugiej strony pan Morawiecki, premier, mówi, że no, nie widzi przeszkód, no ale projekt jest zapisany taki, jaki jest.
Tak, bo to jest pewnie już nie jest przeszkoda gospodarcza, nie sądzę, żeby tak to, bo to jest argument, który w zupełności nie przekonuje, że no jeśli nie będzie handlu w niedzielę, to handlowcy stracą, bo to handlowcy tyle uzyskują pieniądze, ile on jest w obiegu. I jeśli ktoś nie kupi czegoś w niedzielę, to kupi w sobotę, to jest oczywista sprawa, albo w piątek, więc ten pieniądz zostanie wydany tylko w innym dniu. Na tym się nie traci, no chyba, żeby ktoś miał otwarte w niedzielę, a inne zamknięte, no to wtedy ten, który ma otwarte, konkurencyjnie wchodzi, ale tu mamy z ustawą, która dotyczy wszystkich do czynienia, w związku z czym tutaj ten argument nie występuje. Natomiast moim zdaniem jest problem nie tylko tego lobby hipermarketowego, ale pojawia się coś, co się stało w mentalności naszej. Ja mówię o tej obyczajowości niedziel handlowych i pewnym zderzeniu, które będzie musiało nastąpić, ale to trudno w moim przekonaniu. Jeśli nawet coś boli, to nie znaczy, że jeśli jest sprawiedliwe i słuszne, że nie należy tego wykonać.
Z czasem pewnie jak rodziny odczują może trochę więcej czasu dla siebie, to, no to też docenią wagę tego projektu, który nie ma tylko wymiaru, o czym pan mówi, handlowego. On nie ma tylko wymiaru konsumpcyjnego. On ma także wymiar prospołeczny.
I kulturowy, taki kulturotwórczy. To znaczy niektórzy mówią, no, że dobrze nawet, że jeśli się ta rodzina spotka w sklepie, to też ten. Ale pamiętajmy, że to się dzieje jednak kosztem ogromnej liczby pracowników, którzy są no siłą rzeczy zmuszeni do tego, żeby cały ten dzień, jedyny praktycznie w tygodniu, gdzie można się spotkać z mężem, z żoną, z dziećmi, z dziadkami, spędzić wspólnie czas i tę relację pogłębić. To są naprawdę dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy są w ten sposób zmuszeni do wykonywania swoich obowiązków.
Po to, żeby rodzina spotkała się w hipermarkecie w niedzielę, prawda?
No a inna się spotyka, ale pamiętajmy, kosztem innej, prawda? Więc to...
No właśnie.
To trzeba widzieć w całej perspektywie i pamiętajmy, że tradycja europejska, polska i współczesność ta europejska wcale nie jest taka, że mamy do czynienia, z tym handlem w niedzielę jako powszechnie obowiązującą normą.
Bardzo dziękuję. Apel do Prawa i Sprawiedliwości, żeby wywiązało się z obietnicy wyborczej w zakresie handlu w niedzielę. Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem.